Dobry wieczór. Drodzy, list do Rzymian się zakończył, ale myślę, że przejdziemy teraz do takiej bardziej szczegółowej egzegezy. Mam na myśli konkretne słowa, hasła biblijne. Często słyszymy zwiastowanie Bożego Słowa na temat wiary, na temat miłości, nowonarodzenia, wielu innych aspektów chrześcijańskiego życia. I tak jak przed chwileczką powiedziałem, ja dzisiaj chciałbym zająć się pewnym słowem w Biblii, które w moim przekonaniu, nie tylko moim, jest kluczem, jest kluczowe w życiu chrześcijańskim. A tym słowem jest uświęcenie. W drugim liście do Koryntian, 7 rozdział, 1 werset czytamy. Mając zatem te obietnice, ukochani, oczyśćmy się od wszelkiego splamienia ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Boga. Przeczytałem oczywiście takie tłumaczenie z oryginału, dosłowne. I tam jest użyte w oryginale słowo uświęcenia. W naszym tłumaczeniu, tym warszawskim, jest chyba poświęćcie się, ale w oryginale jest, abyśmy dopełnili uświęcenia w naszym życiu. Czym jest uświęcenie? Co to oznacza? Co to słowo znaczy? Spróbujemy na podstawie Bożego Słowa zdefiniować to pojęcie. W jaki sposób dokonuje się uświęcenie w życiu chrześcijanina? Jak to wygląda? Być może są na sali osoby, powiedzą, wiem z praktyki, doświadczam tego od wielu lat, ale są też osoby, które rozpoczynają swoją drogę z Panem i mają wiele pytań, wiele kontrowersji, i dlatego wierzę, że Duch Święty położył mi na serce, żebyśmy na pewne rzeczy spojrzeli tak bliżej. Następną rzecz, którą chciałbym, abyśmy przyjrzeli się, omówili, Adam i Chrystus, stary i nowy człowiek, a proces uświęcenia. Jak to wygląda? Jak ta sprawa ma się, Adam i Chrystus w aspekcie uświęcenia? Stary i nowy człowiek w aspekcie uświęcenia. Czy to są tożsame określenia, czy może dotyczą czego innego? Jaką rolę w procesie uświęcenia ma zakon starotestamentowy? Czy w ogóle ma jakąś rolę? Możemy spotkać się z różnymi stanowiskami w tym względzie. A więc te i podobne pytania będziemy sobie stawiać i szukać odpowiedzi w aspekcie uświęcenia. Czym jest uświęcenie? Spróbujmy najpierw na podstawie Bożego Słowa zdefiniować. Warto jest sięgać po Boże Słowo, ponieważ znaczenie słów się zmienia z czasem. Niektóre słowa gdzieś tam setki, tysiące lat temu miały zupełnie inne znaczenie. Nawet czasami w Bożym Słowie wiemy, że Pismo było pisane przez 1600 lat i pewne znaczenia słów się zmieniały. Dlatego trzeba zwracać uwagę. Nie zawsze to, co znaczy tutaj, może znaczyć w innym miejscu. A więc przyjrzymy się zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, czym jest uświęcenie. Hebrajskie słowo kadesz oznacza uświęcenie, tak przynajmniej jest tłumaczone na język polski, ale dosłownie znaczy oddzielić od czegoś lub przeznaczyć do czegoś innego. I tutaj możemy posłużyć się kilkoma miejscami, ilustracjami, które w bardzo ładny sposób obrazują znaczenie tego słowa. Pierwsze miejsce jest 2 Mojżeszowa 28, 41 werset. I tutaj czytamy, jak Bóg nakazuje Mojżeszowi poświęcić Arona na kapłana, jego i jego rodzinę. I czytamy, ubierzesz w nie, czyli w ten strój kapłański, Arona, swego brata i jego synów razem z nim i namaścisz ich i wprowadzisz ich w urząd i poświęcisz, i tu jest użyte to słowo kadesz, poświęcisz ich i będą moimi kapłanami. Tutaj mamy ten obraz oddzielenia. Aaron był jednym z Izraelitów, jednym z tych, którzy zostali wyprowadzeni z ziemi egipskiej. Co prawda był bratem Mojżesza, rodzonym bratem Mojżesza, ale był jednym z. I w pewnym momencie Bóg mówi do Mojżesza: uczynisz następującą rzecz. Oddzielisz Aarona. Pozostali członkowie tej społeczności żydowskiej mieli przydziały ziemi, w ziemi obiecanej, natomiast Aaron miał udział w świątyni. To był jego dział. Został oddzielony i przeznaczony do szczególnej służby, jaką miał w świątyni. Jego dziedzictwem był przybytek pański. W nim posługiwał i również w nim żył jego rodzina, jego bliscy. Druga ilustracja jest zawarta w pierwszej królewskiej, 8 rozdział, 4 werset. I czytamy: i przynieśli skrzynię pańską oraz namiot zgromadzenia wraz ze wszystkimi świętymi, i znów jest tutaj użyte słowo kadesz, przyborami, które były w namiocie, przynieśli je kapłani i lewici. Skrzynia przymierza, namiot zgromadzenia, wszystkie przybory, które były, to takie szczególne sprzęty, przedmioty, można lepiej określić, które miały służyć w świątyni pańskiej. Były oddzielone i przeznaczone do służby w świątyni. I tutaj czytamy, że nie byle kto mógł je nosić, do tego byli przeznaczeni kapłani i lewici. Nie służyły już do zwykłych celów. Kapłan nie mógł sobie wziąć jakąś misę ze świątyni i pójść do domu, no bo ładna złota, więc wezmę kilka, zjemy sobie z rodziną, umyję i przyniosę z powrotem do świątyni. To było niemożliwe. Prawo wyraźnie zabraniało tego i określało, że te wszystkie przedmioty miały służyć w świątyni. Jeden z królów chaldejskich, kiedy uprowadził naród izraelski, zabrał wszystko to, co było w świątyni i złożył w swoim skarbcu, ale któregoś wieczoru przyszła mu niezbyt mądra myśl i poprosił, aby przyniesiono te wszystkie przedmioty, czy niektóre z nich. Myślę, że chodziło o kielichy, o jakieś misy, i zaczęto w nich ucztować. I wtedy wiemy, że to się źle skończyło dla tego króla. A więc widzimy bardzo wyraźnie, że coś zostało przeznaczone, oddzielone i przeznaczone do szczególnych celów. A więc podsumujmy. W wielu miejscach Starego Testamentu występuje słowo kadesz i zawsze przyjmuje jedno z dwóch znaczeń. Oddzielić od czegoś lub przeznaczyć do czegoś innego. Może występować razem, czyli z jednej strony oddzielić i z drugiej strony przeznaczyć. Warto też podkreślić, że to są jakby dwa aspekty. Jeden to jest aspekt pasywny, tak? A drugi jest aspekt aktywny. Pasywny, czyli coś, od czegoś oddzielamy, natomiast aktywny to jest coś, do czegoś przeznaczamy i to działa w tym przeznaczeniu. Przyjrzyjmy się Nowemu Testamentowi. Jeśli chodzi o Nowy Testament, ten czasownik występuje jako agiazo. Użyty jest w Nowym Testamencie jako oddzielenie od grzesznych praktyk tego świata, czyli bardzo skontentyzowane jest, i poświęcenie służbie Bożej. Czyli jeśli czytamy w Bożym Słowie, to jest to oddzielenie od tego świata, czyli wyznaczenie pewnej granicy, że już nie należy do tego świata, i to jest ten pasywny aspekt, a aktywny jest to, że człowiek staje do dyspozycji Boga, staje się Jego sługą, w Jego służbie. Teraz chciałbym, abyśmy przyjrzeli się takim czterem biblijnym prawdom dotyczącym, takim filarom dotyczącym uświęcenia. Pierwszy jest następujący. Każdy chrześcijanin, podkreślam, każdy chrześcijanin powołany jest do uświęcenia. Jeśli narodziłem się na nowo, tym samym Bóg mnie powołał do uświęcenia. I w Tesaloniczan 4:3 czytamy: taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Taka jest bowiem wola Boża. Jaka jest wola Boża wobec mojego życia? Często modlimy się, myślimy, może Pan Bóg chce, żebym pojechał na misję. Może. Może Pan Bóg chce, żebym robił to czy tamto. Ale zapewne na 100% możesz przyjąć, że Bożą wolą jest uświęcenie. Bóg pragnie, aby w twoim życiu zainicjowany został proces, który będzie trwał do końca życia. A ten proces nazywa się uświęcenie. Nie może chrześcijanin powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, podobają mi się twoje cuda, podoba mi się to, że ochrzciłeś mnie twoim duchem, podoba mi się to, że ty troszczysz się o mnie, że masz dobre myśli o mnie. I moglibyśmy tu wymieniać całą listę, ale chrześcijanin nie może powiedzieć, że ten aspekt, jakim jest uświęceniem, się nie podoba i za to dziękuję bardzo. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby sobie wybierać, wiecie, tak jak na szwedzkim stole, tak? Talerzyki, skrzyneczka, okej, jakieś tam smakołyki, okej, ale tego nie lubię, to zostawiam. Czegoś takiego nie ma w chrześcijaństwie. Wchodzimy na całość. Do mnie kiedyś przemówiło, że Bóg dał wszystko. Dał swego Syna i oczekuje od nas wszystkiego. I kiedy zaczynamy traktować poważnie Bożą łaskę, wtedy ona zaczyna działać w naszym codziennym życiu. Biorę wszystko albo nic. Dobra zasada. Trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, że uświęcenie jest integralną częścią życia chrześcijańskiego. Nie jest często to zbyt przyjemny aspekt, bo dotyka różnych dziedzin naszego życia. O tym będziemy mówić. Czasami sprawia ból. Czasami przechodzimy różne doświadczenia. Czasami Bóg nas doprowadza do pewnych sytuacji po to, aby to uświęcenie mogło głęboko wejść w jakąś dziedzinę naszego życia. I nie jest to w cudzysłowie zbyt miły temat dla chrześcijanina. Może dlatego nie mówi się tak często jak o wierze, o miłości, o łasce, ale jest kluczowy. Jest bardzo ważny w twoim i w moim życiu. Jeśli go pomijamy, jeśli go lekceważymy, jeśli nie jesteśmy zainteresowani uświęceniem, sami sobie robimy szkodę. Mówię to też na podstawie doświadczenia. Chodzę z Panem już 30 parę lat i miałem takie okresy, gdzie powiedziałem Panu Bogu: dziękuję. Uważam, że już wszystko jest w porządku. I to było ze szkodą dla mnie. Co jest rezultatem uświęcenia? Duchowa dojrzałość. Na czym polega ta duchowa dojrzałość? Że żyjemy w Bożej łasce. Żyjemy pełnią. Krzyż Chrystusa i Jego zmartwychwstanie ma odzwierciedlenie w moim, w twoim życiu. Bardzo ładnie napisał autor Listu do Hebrajczyków. To jest taki fragment, który wskazuje na to, jak ważne jest uświęcenie w twoim i w moim życiu. W Hebrajczyków 5:12 czytamy: biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was uczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. A więc tu bardzo wyraźnie widzimy takie zniecierpliwienie, że gdzieś jakaś grupa chrześcijan, która powinna już być daleko, daleko z przodu, powinni już służyć w kościele, a autor Listu do Hebrajczyków mówi: a wy jesteście jak niemowlaki. Ciągle tylko mleczko, mleczko, pampers. Płaczecie, narzekacie, daj, daj. I ciągle chcecie skupić uwagę na sobie, a wy już powinniście troszczyć się o innych, o tych młodych, którzy przychodzą. To są mocne słowa i wskazuje na to, że Kościół się nie zmienił, tak? On jest taki sam. Te same problemy w nim występują. Dzisiaj również możemy spotkać chrześcijan dojrzałych, którzy w jakimś tam rytmie doszli do duchowej dojrzałości, do takiego poziomu uświęcenia, w którym już mogą usługiwać innym, a są inni, którzy drepczą w tym samym miejscu. Po drugie, myślę, że bardzo ważne, uświęcenie jest procesem. Pamiętam, jak narodziłem się na nowo i wydawało mi się, że to powinno być tak i powinienem być podobny do Jezusa Chrystusa w swoim zachowaniu, w swojej mowie, w swojej postawie codziennej. Ale potem jakże gorzko się rozczarowałem, że tu mi nie wyszło, tam mi nie wyszło, tutaj nie dostaję. Znacie pewnie to. I zacząłem się zastanawiać. Pierwszy taki wniosek był, zacząłem kwestionować swoje narodzenie na nowo. Może nie narodziłem się jeszcze na nowo. Może nie zaszedł ten proces tak głęboko, jak powinien i dlatego moje uświęcenie jest na takim płytkim poziomie. Przyjrzyjmy się nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Powiedział tak, ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu. Kiedy czytam ten fragment, to widzę Pana Jezusa siedzącego gdzieś w winnicy z uczniami i pewnie wskazał palcem, mówi, zobaczcie na ten krzak. Ja jestem tym głównym konarem, a wy jesteście tymi latoroślami. I waszym zadaniem jest trwać we mnie. I ten obraz jest piękny, bo on wskazuje na wiele aspektów życia chrześcijańskiego, ale na pewno jeden bardzo ważny, który chciałbym podkreślić, to to, że przynoszenie owocu jest procesem. Prawda? Przychodzi wiosna, jak ktoś obserwował takie winnice, no to te latorośle, które gdzieś tam jesienią się poobcinało, one wyrastają, czasami na kilka metrów, potem dostają listki, potem po jakimś czasie pojawiają się piękne kwiaty, potem zawiązują się owoce, ale jeszcze ciągle trzeba czasu, żeby z tych owoców skorzystać, tak? One muszą dojrzeć. I dopiero wtedy ten owoc jest do spożycia. I to pięknie pokazuje, obrazuje, że uświęcenie jest procesem. Nie możemy od razu zobaczyć owoców w postaci tych, o których pisał chociażby apostoł Paweł w liście do Galacjan. Na pewno ktoś, kto się narodził na nowo, jednym z owoców, który się pojawi natychmiast, będzie radość. Radość ze zbawienia. Pamiętam swoją radość ze zbawienia. I myślę, że każdy powiedział, o wiem, o czym mówisz. To był mój wielki dzień wielkiej radości i każdy następny. I ten owoc pojawia się stosunkowo szybko. Ale cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, no a łagodność, a inne owoce. Na te owoce trzeba troszeczkę poczekać. Apostoł Paweł, również pisząc w liście do Galacjan, wymieniając te poszczególne owoce ducha, miał to na myśli. To jest rezultat uświęcenia. To jest rezultat uświęcenia. To nie przychodzi od tak. Ja w pewnym momencie swojego chrześcijańskiego życia myślałem, i musi być jakiś klucz, który posiądę, to wtedy to wszystko się pojawi. Tym kluczem jest uświęcenie. To jest ciągły proces, którym Bóg nas prowadzi. Owocem ducha, czyli naszego uświęcenia są. I tutaj możemy wymieniać te poszczególne owoce. Często myślimy, że to są dary, że ktoś, kto stanie tutaj w autorytecie Chrystusa, uzdrawia, czyni znaki i cuda. To są piękne rzeczy. I rzeczywiście Bóg działa poprzez ludzi. I myślę, że wielu z nas mógł, wiesz, też modliłem się i Duch Święty przychodził, dotykał, uzdrawiał. Działy się wspaniałe rzeczy w moim życiu, kiedy się modliłem. To wszystko się dzieje. Ale to nie jest wyznacznikiem uświęcenia. To jest tylko wyznacznikiem posłuszeństwa, że potrafimy stanąć w wierze i oczekiwać Bożego działania, Bożych darów w naszym codziennym życiu. A więc nie staż wiary, nieznajomość wersetów Bożego Słowa. Możemy znać, cytować na każdą okazję, na każdą okoliczność, na przykład, żeby zgasić żonę, tak? Czy nasze dzieci ustawić do kąta w duchowy sposób? To owoce. To, jak się odnoszę do mojej żony, jak się odnoszę do mojego syna czy córki, jak się odnoszę do moich sąsiadów, do kolegów pracy, jak się odnoszę do moich braci i sióstr w kościele, w zborze. To wyznacza mój poziom duchowości. Jeżeli one są, jeżeli to jest bardzo piękny test, jeśli patrzysz na swoje życie, mówisz, o, tego nie było, jest, tego nie było, jest, tego nie było, jest, to możesz spokojnie sobie powiedzieć, jestem w procesie uświęcenia. Jestem w procesie uświęcenia. Natomiast jeśli nie ma tych owoców, to trzeba się zastanowić, dlaczego. Kolejny przykład, że uświęcenie jest procesem, możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 14, od 12 do 14 wersetu. Czytamy tak, piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Jan w tym fragmencie zwraca się do trzech grup chrześcijan. On zrobił sobie taką tabelkę i podzielił ich na trzy grupy. Pierwsza grupa to dzieci. Druga grupa to młodzieńcy. Trzecia grupa to ojcowie. I proszę zwróćcie uwagę, co on napisał. Dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy. A więc jestem na poziomie dziecięcym, kiedy już rozumiem, czym jest zbawienie z łaski. To jest ten poziom taki podstawowy. Kolejny młodzieńcy mówi, zwyciężyliście złego. Młodzieniec w wierze to ten, kto potrafi chodzić w czystości i świętości w swoim życiu. I wreszcie trzecia grupa to są ojcowie. Mówi, znacie tego, który jest od początku. A więc to są osoby, które mają głęboką, znają Boga i mają z Nim głęboką relację osobistą. Taką zażyłość. Skąd to się bierze? Proces uświęcenia. Każdy z nas musi przejść przez te trzy poziomy. A więc każdy z nas musi być dzieckiem. Biblia jeszcze w innym miejscu mówi, że możemy być niemowlętami w Chrystusie. Potem dzieckiem, czyli kimś takim małym, co już biega, młodzieńcem i wreszcie ojcem, dorosłym, dojrzałym. To wynika, jak powiedziałem przed chwileczką, z naszego uświęcenia. Tego nie da się kupić, w to nie da się uwierzyć, to trzeba przejść. To jest proces, przez który Bóg nas przeprowadza. Oczywiście, że w wierze, ale to jest szereg doświadczeń na każdym poziomie. Doświadczeń związanych z pewnością zbawienia, doświadczeń związanych z takim oczyszczeniem z martwych uczynków, z grzechów. I wreszcie to jest szereg doświadczeń, które musimy przejść i przechodzimy, związanych z relacją z naszym Bogiem. I taki ojciec dojrzały, przynajmniej ja tak obserwuję ludzi, to widzę takich ludzi, którzy są wewnętrznie tacy wyciszeni, pewni, spokojni. Nieważne, co się dzieje, oni wiedzą, do kogo należą, w czyich rękach są, dokąd zmierzają. To jest takie głębokie poukładanie wewnętrznego życia opartego na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Coś pięknego, taka harmonia. Potrafią żyć w każdych okolicznościach. Potrzebny jest czas. I tak jak podkreślałem, młodzi w wierze, jeśli tu są młodzi chrześcijanie, to chciałbym cię zapewnić, że prawdopodobnie tak jak i w moim życiu, tak będzie i w twoim, że Bóg zainicjuje ten proces i on będzie trwał. I on nie zawsze będzie przyjemny, ale będzie dobry, będzie błogosławiony. Jak ktoś mądry powiedział, że Bóg nie przyszedł uczynić nasze życie tutaj miłym na ziemi, ale Bóg przyszedł po to, w Jezusie Chrystusie, aby uczynić nas wielkimi, dziećmi Bożymi. I użyje wszystkich środków, aby do tego doprowadzić. Bo tak jak Robert podkreślał, nie to, co jest teraz, choć na pewno ważne jest to, co przeżywamy, z czym się zmagamy, co się dzieje w naszym życiu. I na pewno lepiej jest mieć takie spokojne życie, dostatnie, niż jakieś zawirowania. Ale to nie jest najważniejsze. Myślę, że ci, którzy już ileś lat chodzą z Panem, wiedzą, że wszystko przemija. Przychodzą dobre dni, przemijają, przychodzą złe dni, też przemijają. To wszystko przemija. Ale jest jedno najważniejsze. Zbawienie naszych dusz. Do tego zmierzamy. To jest tak jak w żeglarstwie. Musimy wiedzieć, dokąd płyniemy. Wtedy nawet ten proces uświęcenia, który w jakimś tam momencie może być dla nas bardzo bolesny, będzie błogosławieństwem i przyjmiemy go z wdzięcznością od Boga, mając świadomość, że to prowadzi nas do czegoś. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że uświęcenie powinno być kontynuowane każdego dnia. Możemy z wielkim zapałem przystąpić i powiedzieć: Panie, oto jestem. I proszę takie podwójne tempo, bo chciałbym jak najszybciej przejść przez to wszystko, chciałbym być takim mocnym chrześcijaninem. I często mamy wiele zapału na początku, ale gdzieś z upływem czasu, to jest tak jak, wiecie, z wędrówką, ci, którzy chodzą po górach, wiedzą, że na początku jest bardzo fajnie, ale najtrudniej jest zejść ze szczytu, bo już człowiek zmęczony, już czuje w nogach, a tu trzeba tą samą trasę praktycznie zrobić. I wtedy brakuje sił. I może być podobnie w sferze duchowej, w sferze uświęcenia. Początek piękny, ale jedno doświadczenie, drugie, trzecie i zniechęcamy się. I mówimy: Panu, poproszę o wakacje, o przerwę urlopową. Myślę, że to nie jest rozsądne podejście. A więc ważną rzeczą jest, żeby być świadomy tego, że to jest codzienny proces, codzienny, każdego dnia. Budzisz się, bądź Bogu wdzięczny za wszystko, co się będzie działo. I miej świadomość, że Bóg będzie działał w twoim życiu po to, aby ten proces uświęcenia szedł do przodu. Bardzo ładnie apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, 12 rozdział 1. Wzywam was tedy, bracia. On nie mówi: proszę, zachęcam, zwróćcie uwagę. On mówi: wzywam was. On po prostu ich sprowokował. Mówi: weźcie się, zbierzcie się, to jest bardzo ważne. On nie dyskutował, czy tak należy, czy nie należy. On mówi, wzywam was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje. Poświęcenie. Jako ofiarę żywą, świętą. Miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Więc możemy rano się obudzić i dyskutować z naszym ciałem. I ono zawsze będzie do nas mówić, że jest ciężko, że jest źle, że jest już zmęczone, że ma takie ogromne potrzeby. Ja zawsze śmieję się i żartuję sobie, jak idę w górach. Bo wiecie, w pewnym momencie moje ciało zaczyna mówić: stop, dosyć, ja już mam dosyć, ja zostaję. Nie pójdę już tam wyżej. To jest ten wewnętrzny dialog, na który często nie zwracamy uwagi. Ale Boże Słowo nas zachęca, abyśmy każdego dnia, kiedy rano się obudzimy, przyjęli uświęcenie. Podtrzymali to uświęcenie. Bo Biblia mówi, że kiedy rodzimy się na nowo, to oddajemy się Bogu. I każdy następny dzień to jest tylko potwierdzenie tej decyzji, którą podjąłem na początku. I wreszcie kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że uświęcenie ma podwójny wymiar. Co mam na myśli? Po pierwsze, ma Boży wymiar. I tutaj znów odwołam się do 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 3 werset, czytamy. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. A więc możemy z tego miejsca wyciągnąć następujący wniosek, że Bóg jest gotowy. Bóg jest gotowy, aby podjąć z tobą współdziałanie w uświęceniu. Nie musimy się modlić: Panie Boże, czy mógłbyś? Bóg jest gotowy. To jest Jego wolą. On tego pragnie. On chce wkroczyć do twojego życia i dokonać rewolucji. I ten fragment jest jednym z miejsc, które to potwierdza. Bożą wolą jest uświęcenie moje i twoje. I to dotyczy każdego chrześcijanina. Każdego, jak też to wcześniej podkreślaliśmy. Uświęcenie jest dziełem Boga, przez które stopniowo Bóg przywraca nam utracony obraz i podobieństwo, które mieliśmy na początku, kiedy nie było grzechu, kiedy nosiliśmy Bożą chwałę przed upadkiem Adama. Bardzo ładnie apostoł Paweł napisał, bardzo te słowa przeżywam zawsze. 2 Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. Napisał tak: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I drodzy, ten fragment potwierdza tą myśl, którą powiedziałem, tą prawdę, którą powiedziałem przed chwilą, że uświęcenie ma Boży wymiar. My patrzymy na Jezusa, sprawcę, dokończyciela naszej wiary, i zostajemy przemienieni w ten obraz. I znów Jezus jest w centrum naszego uświęcenia. Użyłem słowa znów, żeby podkreślić, że to nie jest jakiś tam sobie proces, ale jest to proces, który jest realizowany w oparciu o dokończone, doskonałe dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. Nie ma innego. I czytamy, jak to sprawia Pan, który jest duchem. To jest Boże dzieło w nas. To Bóg sprawia nasze uświęcenie. To jest Jego dzieło. Nie mogę sobie powiedzieć, no teraz się troszeczkę uświęcę. To jest zła postawa, niezależna. Nie ma takiej możliwości. Zamykamy się na Bożą łaskę i zaczynamy działać w kategoriach możliwości ludzkich. A jakie one są, to pewnie wiecie. Jak niewiele możemy. Natomiast kiedy się otwieramy i pozwalamy, aby Duch Święty działał w naszym życiu, zaczynamy doświadczać Bożego uświęcenia. Jest też i drugi aspekt, czyli ten wymiar ludzki, bo to jest współdziałanie Boga i człowieka. I o tym musimy pamiętać. I przed chwileczką mówiłem, Bóg jest gotowy. Często człowiek nie jest gotowy. Apostoł Paweł u schyłku swego życia poczynił bardzo piękne wyznanie. W 2 Tymoteusza czytamy tak, 4:7. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Tym samym powiedział, moje uświęcenie dobiegło do końca na tej ziemi. Dotarłem do mety, bo swoje uświęcenie przyrównał do biegu. Przyrównał też do walki. Biegniemy po co? Żeby wygrać. Walczymy po co? Żeby zwyciężyć. I Paweł mówi, te rzeczy dobiegły w moim życiu do końca i mówi to jako zwycięzca. Możemy upierać się i powiedzieć, no chwila, przecież on mówi o służbie w Kościele. Był misjonarzem, był apostołem, jeździł po całym świecie i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy czytamy z uwagą jego listy, możemy zauważyć proces uświęcenia. Bo to właśnie tak się dzieje, że służymy, od pewnego momentu służymy w Kościele i zaczynamy również w tej służbie, w tym wszystkim, co się dzieje, doświadczać uświęcenia. I on wiele miejsca poświęca doświadczeniu uświęcenia, swojego uświęcenia. Możemy tam oglądać cały proces, który przechodzi, bo jego listy to ładny kawał czasu. Może nawet około 25 lat życia w tym okresie pisał listy. A więc na początku, na przykład list do Galacjan jest jednym prawdopodobnie z pierwszych listów. Dotyka podstawowych rzeczy. Ale czytajcie list do Efezjan. On mówi o sobie tam w tych listach. Mówi o swoich przeżyciach. Mówi o głębi, do której Bóg doprowadził go. Dlatego myślę, w liście do Tymoteusza napisał, że dobry bój bojował. Poddałem się procesowi uświęcenia. Byłem otwarty na Boże działanie w moim życiu. I dzisiaj mogę powiedzieć, odniosłem zwycięstwo w Panu. Piękne wyznanie, chciałbym takie mieć u schyłku swego życia. I myślę, że każdy z nas chciałby z takim Bożym pokoju i z takim głębokim przeświadczeniem, płynącym od Ducha Świętego, które mówi, że jestem zwycięzcą. Mogę odejść z tego świata. Zrobiłem wszystko. Mój proces został zakończony. Uświęcenie nie dzieje się automatycznie. Tak jak na początku powiedziałem, człowiek może ten proces zatrzymać swoją niewłaściwą postawą. Możemy podjąć pewne decyzje, które zatrzymią ten proces. I staniemy w miejscu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6:16 napisał tak. Pozwólcie, że przypomnę, bośmy przecież to rozważali. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie się jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechowi, ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Wiecie, to są mocne słowa w aspekcie życia chrześcijańskim. Chrześcijanin może poddać się w posłuszeństwo grzechowi i to posłuszeństwo grzechowi prowadzi go dokąd? Do śmierci. Paweł nie owija w bawełnę. Albo możemy poddać się posłuszeństwu, poddać się Duchowi Świętemu, poddać się uświęceniu i podnosić się w górę coraz wyżej i wyżej. I to nas prowadzi do sprawiedliwości. A więc ty i ja decydujemy tak naprawdę, bo Bóg jest gotowy. Duch Święty chce współpracować z każdym z nas. Nieważne, w którym miejscu jestem, nieważne, ile lat zmarnowałem, dzisiaj mogę podjąć przed Panem i powiedzieć: Panie, oto jestem. Pragnę wejść w proces uświęcenia. Według Twojej woli, według Twojego planu, według Twojego scenariusza. Jeśli taką postawę zajmiemy, jestem przekonany, mówię to na podstawie swojego doświadczenia, Bóg nie zostawi tej deklaracji, tej modlitwy niezauważonej. Rozpoczniemy, wejdziemy w ten proces uświęcenia. Drodzy, myślę, że tyle na dzisiaj. Na następny raz, prawdopodobnie w przyszłym miesiącu, powrócimy do tego tematu i już bliżej, bo dzisiaj to są takie podwaliny, taki fundament, który chciałbym założyć pod hasło uświęcenie, ale na następny raz chciałbym, abyśmy blisko, pamiętając o tych rzeczach, tak bliżej spojrzeli, w jaki sposób dokonuje się uświęcenie, jak to praktycznie wygląda. I chciałbym omówić takich 5 aspektów naszego uświęcenia. Po drugie, jak się ma sprawa uświęcenia w kwestii właśnie Adam i Chrystus, stary i nowy człowiek. Jak to wygląda? Bo tutaj na tym polu też jest wiele zamieszania. I wreszcie, jaką rolę w tym procesie ma zakon starotestamentowy? Czy ma jakąś w ogóle rolę? Jak wiemy, są różne szkoły. Niektórzy mówią, zakon już nie jest potrzebny, Boże prawo jest już nam niepotrzebne, mamy Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę rozwijać myśli. Ważne jest to, abyśmy mieli jasne spojrzenie w oparciu o Boże Słowo, bo nie jest ważne to, co ja myślę. Ja sobie mogę myśleć różne rzeczy i często, kiedy czytam Boże Słowo, zadaję Bogu pytania i Bóg daje mi światło, jestem zaskoczony tym. A ja myślałem, często tak się kończy. Boże, ja myślałem, że to jest tak, a to jest zupełnie inaczej. Dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy stawiali pytania, szukali odpowiedzi. A kiedy Bóg nam objawi, abyśmy się tego trzymali i abyśmy szli tą wąską, prostą ścieżką, którą Bóg nam wyznaczył. Amen. Powstańmy, aby podziękować Bogu za to, że nie tylko nas zbawił, bo mógł nas zbawić, powiedzieć: teraz sobie radźcie jakoś, ale Bóg nas kocha. Tak jak my miłujemy swoje dzieci i chcemy dla nich wszystkiego i troszczymy się o nie, zabezpieczamy im wszystko, co jest potrzebne. Jeśli nawet potrzeba, je karcimy po to, aby mogły dojrzeć na mądrych, dojrzałych ludzi. Podobnie Bóg z nami czyni. Ale w przypadku dziecka nie pytamy, czy chcesz, natomiast Pan Bóg oczekuje naszych decyzji. To jest niesamowite. Bóg dał nam wolną wolę. I w każdym momencie możemy podjąć decyzję, dobrą lub złą. Boże, dziękujemy Ci, że jesteś tak dobry i łaskawy dla nas, że każdego z nas widzisz poprzez pryzmat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że chcesz ukształtować w każdym z nas obraz, aby inni mogli widzieć Ciebie, Panie, w naszym codziennym życiu. Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją przychylność. Dziękuję Ci, Panie, za ten proces uświęcenia. Dziękuję Ci, że Ty jesteś gotów, aby realizować go w życiu każdego z nas. Panie, usuń wszelkie przeszkody, które mogą, są w naszym życiu, które nie pozwalają, aby ten proces mógł być kontynuowany. Abyśmy byli gotowi położyć każdy obszar naszego życia przed Twoim tronem, bez względu na cenę, na skutki, i abyśmy Ci bezgranicznie mogli zaufać. I abyś Ty, Panie, mógł nas prowadzić w uświęceniu. Aby Twój obraz był ukształtowany w każdym z nas. Dziękujemy Ci, Królu Królów. Dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu, w życiu moich sióstr i braci. Jakże często zapominamy o tym, że jesteśmy Twoją świątynią. Błogosław każdego z nas. I dziękuję Ci, Panie, że mogę kroczyć za Tobą. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Amen.